między biegunami.
Tak to jest, że niektórzy w ciągu roku w jedno miejsce jadą 4-5 razy, a ja cały czas o tym miejscu mówię i mówię i cały czas wylecieć nie mogę, choć dzisiaj już sprawdzałem też ceny biletów na Islandię. Bo to będzie temat dzisiejszego programu Radia Kraków, programu Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak, ale nie tylko, bo nasz gość jest blogerem, który Islandię sobie ukochał w sposób, no, można powiedzieć wyjątkowy, ale nie tylko na Islandię lata i nie tylko po Islandii podróżuje. Podróżuje też po wielu innych miejscach. A naszym gościem jest dzisiaj Wojtek Grabowski. Witaj, Wojtku.
Dzień dobry, cześć.
Dlaczego mówię, że ty po różnych miejscach podróżujesz i różne miejsca odwiedzasz i o nich piszesz i w ogóle prowadzisz bloga Road Trip Bus? I ten blog wziął się niejako z projektu.
Tak, z projektu wspólnie z moją obecną żoną, ówczesną dziewczyną, Kasią, założyliśmy bloga, bo wcześniej kupiliśmy taki stary samochód, prawie ponad 20-letniego Volkswagena Transportera T4. I wtedy z niskim, skromnym, studenckim budżetem postanowiliśmy zwiedzać świat. Wyruszyliśmy tym busem z zebranymi w internecie osobami na naszą taką pierwszą podróż w 2015 roku, której celem był przylądek Świętego Wincentego w Portugalii. Najbardziej wysunięty.
Daleko.
Tak, najbardziej wysunięty na południowy w zachód fragment kontynentalnej Europy. I wtedy za tą podróż zapłaciliśmy w sumie 1800 zł.
Na łebka.
Na łebka. Trwała 30 dni i to już mówimy o kosztach paliwa, głównie kosztach paliwa, ponieważ noclegi były za darmo, bo były na dziko. I tak sobie tym busem przez pewien czas jeździliśmy, a jeżdżąc zauważyliśmy, że brakowało w polskim internecie informacji o niektórych miejscach, więc zaczęliśmy pisać różne artykuły o zwiedzaniu, o podróżach. Ludzie zaczęli to czytać i tak narodził się nasz blog, później kanał na YouTubie. Obecnie skupiamy się właśnie mocniej na YouTubie i na Instagramie niż na samym blogu. No ale od tego 2015 roku odwiedziliśmy niemalże wszystkie europejskie kraje i jeszcze parę krajów nieeuropejskich.
Wojtku, powiedziałeś, że pojechaliście w tę pierwszą podróż do Portugalii z osobami zebranymi przez internet. To spaliście na zmiany w samochodzie?
Spaliśmy wszyscy mniej więcej w tym samym momencie. Noclegi były na dziko. My z Kasią spaliśmy w busie, gdzie dało rozłożyć się siedzenia na takie łóżko. Pozostałe osoby spały w namiotach. No, byliśmy dość mocno zapakowani. Wtedy jeszcze nie mieliśmy doświadczenia podróżniczego zbyt dużego. W zasadzie to nie mieliśmy go prawie wcale, bo przed naszą pierwszą podróżą Kasia była za granicą tylko raz na jakimś takim weekendowym wypadzie, gdzie złapała tanie loty do Mediolanu. Ja z wyjątkiem wyjazdów do pracy w okresach wakacyjnych byłem też za granicą chyba 2 razy. A to był czas, gdzie jeszcze na przykład działał roaming, czyli nie było internetu gdzieś w Hiszpanii, we Włoszech. Jak jechaliśmy, musieliśmy liczyć na mapy, na nawigację, którą mieliśmy ze sobą, która się nam popsuła w Czechach. I no to było takie podróżowanie całkiem inne niż w tym momencie jest dostępne. Dużo, dużo na pewno trudniejsze. Bardzo dużo się od tego czasu zmieniło.
Była to ta wyprawa do Portugalii niejako dla was, z tego co mówisz, taką szkołą życia, też podróżniczego.
No ja pamiętam, jak znajomi w ogóle, jakby początkowo taki plan miałem jeszcze parę lat wcześniej, kolegów z osiedla próbowałem namówić, słuchajcie. No
jedziemy.
Tak, ja pochodzę
ze Staszowa.
Ja pochodzę ze Staszowa, niewielkie miasteczko w województwie świętokrzyskim. No pamiętacie pewnie lata 2000, no to nie był taki okres szczególnie, gdzie można było iść do pracy, szczególnie w mniejszym miasteczku. Więc no wakacje spędzało się w ten sposób, że kiedy nie miało się jeszcze tych 18 lat, że te całe wakacje się siedziało. Jak się już miało te 18 lat, to dostanie jakiejś pracy, roznoszenie ulotek, czy praca w pizzerii, to była moja pierwsza, pamiętam, praca po 18 wakacyjna, no było dość trudne. Więc mówiłem, słuchajcie chłopaki, i tak sobie siedzimy, nic nie robimy, kupmy sobie jakiegoś starego Golfa, weźmy namioty i pojedźmy sobie, nie wiem, do Chorwacji, gdzieś, gdzie będzie fajnie, gdzie będzie ciepło, gdzie jeszcze nie byliśmy i w ogóle. Nie, no na pewno się nie uda, taki samochód się rozpadnie i tak dalej.
Zepsuje się.
Tak, więc tutaj, kiedy kupiliśmy tego busa z Kasią, to już było trochę później, bo już byliśmy na studiach, no to pamiętam, że wiele osób się zakładało, czy dojedziemy, jak dojedziemy. Dużo osób wątpiło w to w ogóle.
Oni dalej siedzieli na tej ławce i mówili, co byśmy zrobili.
Że wiele osób wątpiło, że nam się uda, więc dla nas to też było trudne trudne pod tym kątem, że my wtedy sami nie wiedzieliśmy, bo my też jakby decydując się na to, mówiliśmy ludziom, którzy z nami jechali, że ej, słuchajcie, wiecie co, może się okazać, że no gdzieś no, nie dojedziemy tam, gdzie chcemy, tak? Kompletnie nie wiedzieliśmy w ogóle, nie wiedzieliśmy, jak się to nam będzie podobać i tak dalej. No spodobało nam się bardzo i od tego czasu zaczęliśmy już podróżować tak bardzo, bardzo, bardzo intensywnie.
Udało wam się objechać tę Portugalię tam i z powrotem bez większych usterek?
Tak, znaczy tak naprawdę tutaj może nawet nie samą Portugalię, bo to był taki cel, ale w samej Portugalii z tych 30 dni spędziliśmy tylko kilka i my naszą podróż zakładaliśmy w taki sposób, że jakby w podróży jesteśmy już od pierwszego dnia i każdego dnia staraliśmy się odwiedzać jakieś miejsca, wybieraliśmy jakieś ciekawe miejscówki, które chcemy zobaczyć, więc nie, jakby cel był tylko taki symboliczny. To nie było tak, że jedziemy do Portugalii i zwiedzamy sobie Portugalię, tylko jakby każdy z tych krajów mijanych przez nas po drodze był też naszym takim małym celem.
No tak, bo powiedziałeś też, że wcześniej nie mieliście okazji za dużo być za granicą, więc tak naprawdę przejazd przez Czechy, Niemcy, Francję, Hiszpanię przede wszystkim, no to też był kawał podróży.
Tak, więc no jakby tu z każdym przejechanym kilometrem jakby odkrywaliśmy coś nowego, no to też było dla nas niesamowite, że patrzyliśmy, jak zmienia się pogoda, architektura, roślinność, sam wybór Półwyspu Iberyjskiego na ten symboliczny cel, to był związany też z tym, że tak siedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, że w sumie to chcielibyśmy zobaczyć palmy. No tam są palmy. Do tego jest ciepło, więc to spanie w namiocie będzie na pewno przyjemniejsze, bo nawet jeśli są upały, to myślę, że przyjemniej się śpi w namiocie gdzieś tam pod gołym niebem, kiedy jest ciepło, niż kiedy pada na głowę deszcz. Więc no to było takie fajne doświadczenie i bardzo jakby polecam też, bo my podczas tych podróży staraliśmy się udowodnić i sobie, i innym, że niekoniecznie trzeba mieć też dużo pieniędzy, żeby podróżować.
I cały czas to jest aktualne tak naprawdę podróżowanie w ten sposób. My o tym zaczynaliśmy podróżować trochę wcześniej niż Wojtek z Kasią i motywacje były te same. Chcę zobaczyć palmy, chcę, żeby było ciepło, chcę, żeby było trochę prościej niż jakby padał deszcz na głowę, więc nic się nie zmienia.
No tak, szczególnie tutaj wyjeżdżając gdzieś z naszych szerokości geograficznych, szczególnie jeszcze w okresie późnej jesieni, tudzież zimy, kiedy to no po prostu mamy ochotę uciec, byle byłoby słońce.
I jeszcze dojdziemy do tematu islandzkiego dzisiaj, który zapowiadaliśmy, natomiast jeszcze o kwestie blogowe i bycia w internecie chcieliśmy cię podpytać. My często tutaj zapraszamy gości, którzy zrobili sobie z podróży życie trochę i pracę, co jest kluczowe dla nich. Dla was to już jest kluczowe. Natomiast no, mogłoby się wydawać, że jak wy zaczynaliście w 2015 roku, to już, Bartek, wszystko było, tak?
No właśnie. Czy wszystko było, Wojtek, w internecie, jak zakładaliście stronę roadtripbus.pl?
Wydaje mi się, że właśnie wtedy było bardzo mało jeszcze. I jakby ja w tym momencie widzę, jak ta blogosfera nasza polska, która jest na bardzo wysokim poziomie podróżnicza, jak się bardzo rozwinęła, jak bardzo łatwo jest znaleźć informacje na temat często niszowych miejsc, niszowych atrakcji. W 2015 roku no, jakby nasz pierwszy wpis dotyczył Ukrainy i tego, jak przejść przejście graniczne, bo to wcale nie było wtedy takie łatwe, szczególnie dla kogoś, kto cyrylicy nie znał. No i my podczas naszej krótkiej podróży, bo co prawda do Lwowa na konferencję naukową, jakby napisaliśmy artykuł z myślą, że może to przeczyta kilkanaście, może to przeczyta kilkadziesiąt osób, my im pomożemy, jak już przeszliśmy sami taką drogę, no to jakby ułatwimy to innym.
Dosłownie przeszliście tę drogę.
Dosłownie przeszliśmy tą drogę i okazało się, że nagle czyta to kilkaset osób, z czasem kilka tysięcy miesięcznie, no to też dało nam takiego kopa i pokazało, że w sumie kogoś tam to też interesuje i te problemy, z którymi my się spotykamy, nie są one tylko naszymi problemami, ale one są często problemami tysięcy innych osób, więc jadąc gdzieś staraliśmy się te miejsca pokazywać, robiliśmy trasy zwiedzania. Wychodziłem z założenia, że jeśli poświęcam wiele godzin na research, to pisząc artykuł mogę innym osobom ułatwić to, że one nie będą musiały tych wielu godzin na ten research poświęcać.
Od razu pojawiła się ta nazwa, której do dzisiaj używacie, jeśli chodzi o nazwę bloga?
Tak, od razu była nazwa Road Trip Bus. Road Trip, czyli wycieczka samochodowa, bus, bo po prostu właśnie, no mieliśmy busa. Nazwa niekiedy trudna, bo jak ktoś nie zna języka angielskiego, to czasem tą nazwę trzeba literować.
Trochę łamie się język, nie?
Roadtripbus.pl. Więc z perspektywy czasu może nie do końca najlepsza nazwa, gdybyśmy myśleli wtedy, że będziemy chcieć prowadzić
marketingowo,
bloga.
Nie?
Tak, marketingowo, ale to wiesz, nawet pod kątem mam doświadczenia z 2020 roku, kiedy założyłem swój kanał kulinarny, który się nazywa Topgar. I powiedzieć komuś, znajdź sobie na Topgarze, wpisz sobie na YouTubie Topgar. Uh-huh. To już jest dużo łatwiejsze, tam nikt nie musi znać angielskiego. No, w przypadku Road Trip Bus myślę, że też broniliśmy się mocno jakością tych artykułów, które
powstawały.
Tak, i w odczuciu gdzieś tam naszych czytelników, no często dostawaliśmy pochwały, dużo osób cieszyło się, że napisaliśmy na jakiś temat. Prosiło czasem, żeby na temat jakiegoś miasta, czy na jakiś temat napisać.
No dobrze, to myślę, że teraz zrobimy sobie krótką muzyczną przerwę, a po powrocie wytłumaczysz nam się, dlaczego nie zmieniliście nazwy bloga na Flight Trip Plane w momencie, w którym zaczęliście podróżować samolotem.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj Wojtek Grabowski jest gościem Radia Kraków.
Wojtek, który zaczynał podróżować busem i w ten sposób narodził się wasz blog roadtripbus.pl. No ale właśnie, skończyliśmy, że potem doszły nie tylko podróże samochodowe, nie tylko podróże drogowe, bo zaczęliście też latać. No i właśnie chcielibyśmy teraz przelecieć na tę Islandię, która stała się dla was taka bliska. No właśnie, Wojtek, kiedy pierwszy raz wylądowałeś na Islandii i jak to wszystko się potoczyło, że po prostu wziąłeś tam z Kasią ślub?
Pierwszy raz na Islandii to był styczeń roku 2020. Wszyscy pamiętamy, co się w tamtym okresie mniej więcej wydarzyło. To był jeszcze ten czas, kiedy pandemia już była, ale jeszcze jej nie było. Na Islandię pojechaliśmy dlatego, że rok wcześniej przeniosła się tam siostra Kasi, więc pojechaliśmy ją odwiedzić i przy okazji odwiedzić kraj, który jest uznawany za jeden z najpiękniejszych przyrodniczych krajów na świecie. Bardzo się nam wtedy to spodobało. Później przyszło to, sami wiemy co. Więc jakiś czas byliśmy z podróży wyłączeni i następnie w roku 2021 pojechaliśmy na Islandię kolejny raz. Już wiedzieliśmy, że to jest kraj, który nam się bardzo, bardzo, bardzo podoba. No ale przy okazji wyszedł temat tego ślubu. Ja się Kasi oświadczyłem w roku 2016, przed naszą podróżą na koło podbiegunowe. Oświadczyłem się w pięknym rezerwacie Kadzielnia w Kielcach.
Czyli tak patriotycznie,
tak
lokalnie.
Tak patriotycznie, tak chwilę przed wyjazdem. No i my generalnie do tego ślubu zbieraliśmy się już jakiś czas. Wpadliśmy w pewnym momencie w taką prokrastynację, zaczęliśmy się zastanawiać dlaczego i uznaliśmy, że
no
nie
właśnie,
przepadamy.
Wejdę ci w słowo. Trochę długo czekałeś po tym pierwszym kroku.
Nie, to miało być wcześniej właśnie. Wpadliśmy w prokrastynację, zaczęliśmy się zastanawiać dlaczego. No i doszliśmy do wniosku, że oboje nie przepadamy za takimi tradycyjnymi ślubami i weselami. I wtedy pojawił się pomysł, żeby wziąć ślub w Las Vegas. W kwietniu 2020 roku mieliśmy już umówionego Elvisa, mieliśmy wynajętego różowego Cadillaca i mieliśmy
kasyno dla siebie.
Mieliśmy zaplanowaną 70-dniową podróż po Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy nawet kupionego busa w Stanach Zjednoczonych za pomocą jednego z naszych czytelników, któremu przekazaliśmy pieniądze. On w tych tematach samochodowych się troszkę znał, więc szukaliśmy ogłoszeń, on jeździł, oglądał nam te samochody. Kupiliśmy tego busa. Kupiliśmy go w lutym 2020 roku, tam jakoś 20 któregoś. Byliśmy już de facto spakowani i w marcu, kiedy mieliśmy wyjeżdżać, dosłownie 4 czy 5 dni przed naszym wylotem do Stanów Zjednoczonych, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że chiński wirus przyszedł z Europy, więc z Europy sobie do Stanów nie pojedziecie, jeśli nie macie obywatelstwa. No i tak się to wszystko w tych czasach pandemicznych nam przeciągało. Z racji, że planowaliśmy trip po Arizonie, Kalifornii, czyli takich dość ciepłych regionach, wiedzieliśmy, że nie możemy tam jechać w wakacje, bo się ugotujemy. Więc kiedy...
Elvis zrezygnował z pracy. Umówiony.
Kiedy troszkę te obostrzenia się luzowały w okresie wakacji, no my nie za bardzo nam to pasowało tam lecieć. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że kurczę, że teraz znowu nas do prokrastynacji nas sprowadza to, że mamy ten samochód tam, że nie możemy tam sobie wyskoczyć na 2 czy 3 tygodnie, no bo jakby mając ten samochód, który jeszcze tam troszkę musieliśmy przerobić i tak dalej, no wymaga to od nas takiego dłuższego wyjazdu. No i wpadliśmy na pomysł, ja zacząłem szukać w internecie, w jakich krajach można wziąć ślub za granicą tak w miarę łatwo.
Czechy.
Nie, wbrew pozorom nie, bo w Unii Europejskiej, jeśli nie mieszkasz w danym kraju, to nie jest wzięcie tego ślubu tam takie łatwe, bo tam wchodzą tematy konsularne i tak dalej. No i wyszło, że Islandia jest takim krajem, bo Islandia w Unii Europejskiej nie jest, ale troszkę z tą Unią Europejską jest powiązana i tak dalej. I przepisy są tam bardzo, bardzo, bardzo łatwe. Wszystko da się załatwić po angielsku, mailowo, dość luźno. Wysyła się tam skany, oryginały dokumentów dopiero 5 dni przed samą planowaną ceremonią trzeba dostarczyć, więc jest to łatwe. Więc pomyślałem, że kurczę, lubimy Islandię, to weźmy ten ślub na Islandii. No i wzięliśmy...
Macie już tam rodzinę na miejscu?
Tak, wzięliśmy ślub na Islandii.
Nie trzeba płacić za sali.
Micha będzie.
Wzięliśmy ślub na Islandii w jaskini, w miejscu, gdzie pierwszy raz w 2020 roku widzieliśmy zorzę. Przy jeziorze, gdzie na półwyspie Reykjanes. I to jest ten półwysep, gdzie niedawno zaczęły się pojawiać też wulkany. Zresztą mieliśmy okazję ten ostatni wulkan oglądać na żywo. Ceremonia w jaskini, kilka osób, dość kameralnie.
Zaraz. Urzędnik przyjechał do jaskini tak na pełnym luzie?
Urzędnik Asatru. To taka staronordycka religia, która jest na Islandii religią oficjalną. I ci urzędnicy z Asatru, czy tam szamani z Asatru, udzielają ślubów na łonie natury bardzo łatwo, ale normalny urzędnik też na łonie natury na Islandii takiego ślubu może udzielić. No my się zdecydowaliśmy tutaj. Jeśli chodzi o samą ceremonię, to wszystkie punkty mogliśmy sobie wybrać, co chcemy, żeby wyglądało, jak to ma wyglądać. No bardzo ładna ceremonia, bardzo trwała gdzieś w okolicach godziny, bardzo ładnie nasz urzędnik ślubny, nasz szaman bardzo ładnie nam wszystkim opowiadał. No wtedy było na Islandii w tym miejscu, w którym braliśmy ślub, około 120 km na godzinę, jeśli chodzi o wiatr. Więc w jaskini znaleźliśmy taką fajną przystań. No i ten ślub nam się udało w końcu zrealizować z takim 3-letnim opóźnieniem.
Ale bez Elvisa już.
No bez Elvisa, ale mieliśmy za to staronordyckiego szamana.
No tak, to jest...
Słuchaj, zanim wrócimy na Islandię, to mnie nurtuje pytanie, co się dzieje z waszym busem w Stanach Zjednoczonych? Na którym parkingu oni, można go
nie,
wynająć?
Oni zarobili na nim podczas pandemii, bo wtedy wszyscy chcieli jeździć busami.
Tak myślę.
Bus w Stanach był z nami dość długo, bo przez 2 lata go posiadaliśmy fizycznie i on stał w firmie spedycyjnej na parkingu jednego też z naszych czytelników, który jest... Kieruje po prostu sobie trakiem, zapytał swojego szefa, mieli miejsce, spytał się, czy moglibyśmy sobie tam ten samochód odstawić. A Michał, który pomógł nam ten samochód kupić, początkowo ten samochód stał u niego przed domem. On go musiał 2 razy w tygodniu przestawiać z racji na sprzątanie ulic. I pamiętam, jak nas wtedy przekonywał w marcu, że słuchajcie, nie ma problemu.
Będę go przepalał.
Nie będę go przepalał, ale to tak za 2 tygodnie pewnie. To się wam, wiecie, to się wam w sumie w kwietniu przylecicie na ten ślub, nie? To nawet nie zmieniajcie kaplicy, bo luzik. Mówi, Michał, wiesz co... U nas w Europie to tak troszkę do tej pandemii jest to podejście takie, że nie jestem pewien, czy te 2 tygodnie to się nie przeciągnie trochę. No i coś tak przeciągało. Później ten samochód został właśnie przerzucony na tą, do tej firmy spedycyjnej i on tam stał 2 lata. Ostatecznie odkupił go od nas Michał, który nam pomógł ten samochód kupić, bo potrzebował samochodu dla szwagra, który przyjechał go odwiedzić z rodziną i no właśnie na wakacje chcieli się tak busowo udać. I ten samochód cały czas jest u Michała, jest on już jego właścicielem. Jeśli pojedziemy do Stanów, to mówi, że możemy go sobie pożyczyć na lajcie. Więc jeszcze nie wszystko stracone. Możliwe, że...
Bartek już coś wymyślił.
No to już tutaj jakieś...
Wykombinowałeś.
Renta car kombinujemy, nie? No dobra, ale wracamy na Islandię, panowie. Bo ten ślub na Islandii nie wziął się z niczego. W Islandii się zakochaliście. Natomiast, no właśnie, ile razy do tej pory już na Islandii byliście? No bo też jakby organizacja tego ślubu, to wszystko, mimo że mówiłeś, że to wszystko łatwe, proste, mailowo, no to jednak pewnej logistyki wymaga.
Kasi siostra mieszka na Islandii, a od niedawna mieszka także mama Kasi. To tak zdradzę.
Tak, mama Kasi też przeniosła się na Islandię. Już tam mieszka od ponad roku. Jeśli chodzi o samą organizację ślubu, to tak naprawdę tam logistyki nie było. Bardzo właśnie nasz szaman był bardzo spoko, bo wymieniliśmy sporo maili. Wybieraliśmy w ogóle miejsce, w którym chcemy ten ślub wziąć. Więcej chyba takiej logistyki zajęło to, że planowaliśmy, że może tu, może tam. On też pisał, co na przykład sądzi. Kilka miejscówek mieliśmy takich potencjalnie wybranych. To mówił, ale słuchajcie, jak będzie zła pogoda, to tam możemy na przykład nie dojechać.
Zdmuchnie was.
Zdmuchnie nas. Tutaj na przykład, słuchajcie, to jest tak trochę daleko, a moja stawka jest godzinowa i kilometrowa i to się wam tak średnio opłaca na przykład w tym miejscu. No i jest trzecią tą miejscówką, którą zaproponowaliśmy. Mówi, o, no to, słuchajcie, no to jest fajne miejsce i tak dalej. Więc no, my tam nie musieliśmy jaskini w żaden sposób przybierać.
Jakby baloników nie było.
Nie, gości, którzy byli, to też byli jakby ludzie, którzy na Islandii akurat mieszkają. I początkowo zakładaliśmy, że gości może być gdzieś w okolicach piątki. Mhm. Skończyło się chyba na 12 osobach, bo jeszcze kilka takich osób wcześniej przypadkowo poznanych też zaprosiliśmy i też się na tym naszym ślubie te osoby znalazły. Na Islandii w sumie w tym roku byliśmy 4 razy, razem chyba 6, jeśli dobrze liczę, więc już trochę czasu tam spędziliśmy. No i zresztą w grudniu wybieramy się kolejny raz, chcielibyśmy znowu złapać zorzę. Miejmy nadzieję, że nam się to uda.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj Wojtek Grabowski opowiadał o swoim ślubie już na Islandii, w wyjątkowym miejscu. Ale Islandia stała się dla was wyjątkowa z punktu widzenia przyrodniczego. Niejednokrotnie to już dzisiaj też padło, że najpiękniejsze miejsce przyrodnicze na świecie. I dla ciebie także z punktu widzenia zorzy. Poza anteną mi opowiadałeś o specjalnych aplikacjach, które śledzą zorze i ty na tym punkcie jednak widzę, że tutaj mocno jesteś skoncentrowany.
Bardzo lubię nocne niebo. W Polsce można oglądać piękne nocne niebo w niektórych miejscach, ale w Polsce raczej ciężko obserwować zorze. No, na Islandii pierwszy raz zorze mieliśmy okazję zobaczyć i jest to coś naprawdę niesamowitego. A jeśli chodzi o samą przyrodę islandzką, to Islandia jest stosunkowo mała. Objechanie tej wyspy możliwe jest przy dobrych warunkach atmosferycznych i przy długiej jeździe w 2-3 dni. No jak się chce to zrobić w taki sposób, powiedzmy, sportowy. Ale wiele takich bardzo fajnych atrakcji jest oddalone rzut beretem od Reykjaviku. To są 2-3 godziny drogi. Z racji tego, że na Islandii jest de facto jedna taka główna droga. Droga, która ma numer 1. No to jakby jadąc nawet do jakiejś oddalonej o 3-4-5 godzin jazdy atrakcji, mijamy bardzo dużo innych fajnych miejsc, które są po drodze. Jest super pod kątem przyrodniczym. No Islandia to też jest miejsce, gdzie no można między innymi zobaczyć, jak tworzą się wulkany. Obecnie nigdzie indziej na świecie nie mam.
Zobaczyć tu i teraz, jak się tworzy.
Tak, zobaczyć tu i teraz.
Jesteśmy świadkami sytuacji, w której tak naprawdę ta magma pod powierzchnią Islandii buzuje na tyle mocno i wybuch dosyć, jak przewidują sejsmolodzy, potężny może nastąpić. Mam na myśli Grindavik, miasteczko na wybrzeżu, które po prostu szczelina podzieliła na dwie części, a ludność została ewakuowana.
Tak, w tym momencie mamy taką sytuację, że ten wulkan, do którego powstanie może niedługo dojść, jest dość niebezpieczny dla ludzi, ale w ostatnich 2 latach, bo pierwsza erupcja na półwyspie Reykjanes miała miejsce w roku 2021, później był 2022, 2023. To były erupcje, które były od Grindaviku oddalone o kilka kilometrów i one generalnie nie zagrażały bezpośrednio miastu. A półwysep Reykjanes to jest ten półwysep, na którym znajduje się również lotnisko Keflavik i to jest geologicznie najmłodsza część Islandii. Która przez ostatnie...
Tam przebiega zresztą geologiczna granica między...
Tak, my właśnie mniej więcej w tym miejscu braliśmy. To jezioro Kleifarvatn jest jeziorem, które się znajduje właśnie na styku płyt, więc to też tak było trochę symbolicznie, że te Stany miały być, Europa i tak dalej.
Zresztą te symboliczne mostki na Islandii też są bardzo fajne, gdzie widać po prostu...
Połączenie płyt.
Tak, ale właśnie ten półwysep jest najmłodszy. Najmłodszy nie znaczy najbezpieczniejszy, bo jakby najmłodszy to znaczy, że coś tam się jeszcze może podziać. I tam przez 800 lat generalnie był spokój. Nie wybuchały żadne wulkany. Jakby na Islandii mieliśmy różne sytuacje z wulkanami, które są dużo większe i dużo bardziej niebezpieczne. To znaczy to, co się w tym momencie dzieje właśnie na półwyspie Reykjanes, niedaleko Grindaviku, nie jest tak niebezpieczne, ponieważ ludzie zostali ewakuowani. Oczywiście to jest duża tragedia. Grindavik, na Islandii dość duże miasto, nieco ponad 3000 mieszkańców, więc tam dużo osób straci prawdopodobnie swój dobytek w postaci swoich domów i tak dalej. Ale Islandczycy na takie sytuacje są często gotowi, mają opracowane też systemy ewakuacji. No więc miejmy nadzieję, że nie będzie ofiar w ludziach. W tym momencie jest to miasto, które właśnie zostało ewakuowane. I te wulkany, które można było oglądać wcześniej, niedaleko Grindaviku, no to były wulkany, które nie były niebezpieczne. To były niewielkie wulkany, które tworzyły się od podstaw, bo najpierw powstawała szczelina, dopiero później powstawały same wulkany. No my mieliśmy okazję w lipcu oglądać właśnie ten tegoroczny wulkan, który już wybuchł. I w tym momencie wulkan, który zagraża Grindavikowi, to nie jest ten wulkan, którego erupcja była te 3-4 miesiące temu, tylko to jest potencjalnie wulkan, który się może otworzyć i nie wiadomo, gdzie on się otworzy dokładnie.
A to jest też, o czym opowiadaliście, ciekawe z punktu widzenia, że to się tworzy na naszych oczach tak naprawdę. To nie jest tak
Islandia jest taką tykającą bombą, jeśli chodzi o te zjawiska sejsmiczne, więc tutaj...
Troszkę tak, tylko że tak naprawdę jeśli chodzi o jakiś strach ewentualnie dla kogoś, kto chciałby na Islandię jechać, to no jedyny strach to jest taki, że może być lot odwołany, a w sytuacji, gdyby któryś z tych dużych wulkanów wybuchł, na przykład Hekla albo Katla, no to wtedy możemy mieć problem, znaczy problem może być nie tylko na Islandii, ale może być problem w całej Europie albo na całym świecie.
Pamiętamy przed 10 laty Eyjafjallajökull.
To jest nazwa, której nie umiem wymówić, więc załóżmy,
ćwiczyłem parę dobrych lat, więc...
2010 rok, tak?
2010 rok i praktycznie cała Europa, która była zastopowana. Nie wiem, Robert Lewandowski ostatnio powiedział w wywiadzie, że przez wulkan, który wybuchł i loty zostały odwołane, nie przeniósł się na Wyspy Brytyjskie, a trafił do Borussii Dortmund.
Może to i dobrze. Tak, więc jakby te wulkany duże na Islandii, one są dużo bardziej niebezpieczne. Zresztą, gdy wierzę się, będąc na Islandii, gdzieś w okolice Katli, Hekli, to dostaje się informacje takie SMS-em, że wjeżdżasz w niebezpieczną strefę, w razie czego ewakuacja tak będzie przebiegać. Na Półwyspie Reykjanes w tym momencie ten wulkan, który się tam tworzy, nie jest niebezpieczny dla ludzi. Fajnie by było, gdyby się okazało, że on jednak się otworzy w takim miejscu, że tego Grindaviku nie zniszczy, nie zagrozi czy elektrowni, która się tam też w okolicach znajduje, czy słynnej Blue Lagoon, czyli właśnie jednej z takich największych atrakcji, jeśli chodzi o atrakcje basenowe Islandii, czy właśnie samego Grindaviku. No zobaczymy, w którym to będzie miało miejsce, dokładnie miejscu. No a jeśli chodzi o samo to tworzenie się wulkanów, no to na Islandię zawsze, kiedy tworzy się nowy wulkan, zjeżdżają geolodzy z całego świata, bo to jest szansa na zobaczenie na własne oczy czegoś,
o czym uczyli się całe życie.
O czym uczyli się całe życie i czego wiele osób wcześniej nie miało okazji oglądać, no bo to było to pierwsze miejsce, gdzie te wulkany się tworzą rzeczywiście tak, że można je z bliska obejrzeć, z bliska można je zbadać. No dla nas to też jakby niesamowite pod kątem tego, jak to wygląda wizualnie. Dla geologów, no to ich bardziej interesuje, co tam dokładnie wypływa, jaki tam mask, jaki skład, tak, i tak dalej. No ale na pewno coś, no jakby w skali świata jest to bardzo charakterystyczne dla Islandii.
Teraz w grudniu lecicie ponownie, ale zorze będziecie łapać.
Tak, chcielibyśmy łapać zorze. Zorze już na Islandii parę razy oglądać okazję mieliśmy. I no teraz wybraliśmy takie daty, żeby księżyc nam nie przeszkadzał. Więc księżyc nam przeszkadzać na pewno nie będzie. To jest jedna z trzech rzeczy, które są bezsprzecznie potrzebne do oglądania zorzy. To znaczy brak księżyca.
Na zorze.
Tak, i to jesteśmy w stanie przewidzieć, bo no to jak księżyc w danym miejscu będzie, no to jesteśmy w stanie na 100 lat do przodu sprawdzić. Więc wiemy, że ten początek grudnia to są idealne warunki, jeśli chodzi o księżyc. No i mam jeszcze dwie zmienne do oglądania zorzy potrzebne, na które nie mamy wpływu i których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a mianowicie chmury, a dokładniej również ich brak, no bo chmury nam zorze mogą zasłonić. Oraz
aktywność słońca,
tak. Której też nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No jakby to szacuje się z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, bo naukowcy, którzy patrzą, jak to słońce wygląda, wiedzą, że będzie za kilka godzin dotrze do nas to, co sprawi, że zorza będzie widoczna.
Ale wyliczenia są takie, że ten przełom 2023 i 4 to...
Aktywność słoneczna cechuje się pewną cyklicznością i taka największa aktywność słoneczna właśnie przypada na lata, no można powiedzieć, miało to być przełom 2024-2025. W tym momencie większość naukowców uważa, że właśnie ta największa aktywność słoneczna to będzie 2024. czwarty, ale już jesteśmy w tym etapie, że ta aktywność jest bardzo wysoka, więc no zresztą mieliśmy przykład podczas festiwalu podróżniczego, na którym występowałem u was, gdzie w Rzeszowie można było obserwować zorze, czy gdzieś w okolicach Rzeszowa.
Tak, podczas to było niesamowite.
15. podkarpackiego kalejdoskopu podróżniczego, wtedy akurat nad Rzeszowem, nad Jasionką pogoda była fatalna i było dużo chmur, ale te zdjęcia, które do nas napływały z różnych zakątków Polski.
Z różowym niebem.
Z różowym niebem.
Wpadającym gdzieś momentami w błękit.
Były fascynujące. Natomiast na koniec naszego programu przechodzimy do rzeczy smacznych, bo no jest pora obiadowa, więc myślę, że to jest najlepszy moment. Twoje ulubione danie islandzkie?
O, to jest bardzo trudne pytanie, bo kuchnia islandzka jest dość specyficzna.
Mało zróżnicowana.
Kurczę, nie powiem ci chyba ulubionego islandzkiego
danego. To musimy cię inaczej zapytać, bo prowadzisz też na YouTubie kanał Top Gar, gdzie pokazujesz, jak czasami wydawać by się mogło trudne dania przyrządzić w sposób domowy, prosty i smaczny. Czy kuchnię islandzką już tam miałeś reprezentowaną, czy jeszcze nie?
I teraz nie zachęcimy naszych słuchaczy do wizyt na Islandii. Kuchnia islandzka, jak kuchnia zresztą wszystkich krajów Europy Północnej, jest dość specyficzna. Ja chyba najbardziej lubię z kuchni islandzkiej rybę, która jest wymieszana z takim pirej ziemniaczanym i podawana z słodkim chlebem, który jest robiony przy pomocy właśnie energii geotermalnej. Na swoim kanale jeszcze kuchni islandzkiej nie mam. Prawdopodobnie
no to mieć nie będę,
ale mam wiele bardzo ciekawych przepisów kuchni japońskiej, kuchni włoskiej, hiszpańskiej.
No dobrze, do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie na Top Gar zerknąć i zainspirować się Wojtka przepisami i tym, jak po prostu te dania łatwo można przyrządzić, bo ja osobiście korzystam z Twoich podpowiedzi. Natomiast, mój drogi, jadłeś pizzę z dorszem?
Pizzę z dorszem jadłem, tak.
A, to widzisz, myślałem, że ci tak, jakąś polecajkę sprzedam, specjalność islandzka.
A to jest dorsz wędzony, czy jak?
Nie, jak najbardziej.
To jest taka, no znaczy, generalnie kuchnia islandzka to jest też kuchnia, która się zmienia bardzo i w ostatnich latach można zobaczyć, jak kuchnia islandzka ewoluuje. Ona bierze trochę z zagranicy, troszkę to mieli. No tutaj powiedziałeś o takiej nowości. No jakby tak, pizza z dorszem to nie jest islandzka klasyka.
No oczywiście,
islandzkie klasyki to jest zupa z barana, pieczony baran. No, on jest całkiem dobry, tylko że jakby ta kuchnia jest...
Ale zaczekajcie, bo szukam inspiracji na tą pizzę. Czyli co? Podstawa jak do pizzy i dorsz, mięso poszatkowane i rozsypane i zapiekane?
Dokładnie tak.
Z serem?
Z mozzarellą. No
wiele. Oczywiście. Czyli później już się niczym nie różni. Dobra. Top Gar powstał, bo?
Top Gar powstał, bo pandemia. Mieliśmy wyjeżdżać właśnie wtedy do Stanów, to o czym rozmawialiśmy. Wszystkie materiały podróżnicze, które mieliśmy z Europy, wypuściliśmy, ponieważ nie chcieliśmy mieszać kontentu europejskiego z amerykańskim. No i później się okazało, że nigdzie nie można jechać, nikt nigdzie nie może jechać, wszyscy siedzą. A mieliśmy już taką serię jak Kuchnie Świata na naszym blogu. Mniej więcej raz w miesiącu publikowaliśmy jakiś przepis z podróży. No i wtedy, mając sprzęt do nagrywania, zapytałem ludzi, że słuchajcie, a może by tak spróbować, że trochę częściej zrobimy to i tak dalej. No i uznałem, że nie będę tego robić w ramach Road Trip Buzz, żeby też nie mieszać tych podróży z kulinariami tak w 100%. Założyłem kanał dość spontanicznie, który nazwałem Top Gar. No i teraz już ładne parę lat przepisy publikuję, staram się pokazywać, że gotowanie może być proste, a na kanale moim można znaleźć dużo właśnie przepisów przywiezionych z podróży i sporo takich, powiedzmy, tradycyjnych przepisów. Staram się nie spolszczać ich.
O to powinniśmy zapytać Kasię, ale zapytam ciebie, bo Kasi z nami w studiu nie ma. Twoje popisowe danie. Masz szansę się pochwalić.
Moje popisowe danie jedno.
Zupa cebulowa.
Dobrze, trzy mogą być.
Albo czosnkowa.
Nie, powiedziałbym, że chyba ramen. Ostatnio bardzo mocno siedzę w tematach ramenowych i to różne rodzaje.
Różne rodzaje? Czekaj, bo muszę tutaj się zatrzymać na chwilę. Różne rodzaje to różne mięso?
Znaczy ramen...
Czy wołowe?
Nie, bo ramen to...
Prawdziwy tylko.
Ramen to jest ten makaron taki, tak powiedzmy, można to zupą nazwać. A, więc to, tam różne buliony, różne bulion, typy, różne style. Bardzo lubię tonkotsu, bardzo lubię tantanmena. Ale gdzieś tam inne, tak? Więc ramen to jest taka pierwsza. Druga rzecz, którą bardzo lubię robić, to włoska kuchnia pasty. Makaron i z różnymi dodatkami. Zazwyczaj to zajmuje w okolicach 15 minut. A trzecie danie, i teraz nie wiem, czy mam powiedzieć pizza czy steki. Wielu moich odbiorców trafiło do mnie ze względu na przepis na ciasto do pizzy, więc może niech będzie na trzecim miejscu pizza.
To ten przepis na ciasto do pizzy, na szybką, bo to jest pewnie proste.
On nie jest na szybko.
Nie jest na szybko.
On jest bardzo prosty, ale...
To jest ten, co do lodówki.
To jest ten, co do lodówki, tak? Czyli no. Trzeba 24 godziny czekać.
Ja jestem niecierpliwy.
Tak, przepis prosty, ale długi. Znaczy nie wymaga dużo pracy, ale wymaga długiego czekania.
Wojtek, wy zrobiliście to, że podróżujecie, to jest jedna rzecz, ale zrobiliście jeszcze rzecz kolejną tak naprawdę, bo wielu ludzi, którzy zaczyna podróżować, wielu, nie wszyscy, wielu myśli o tym, żeby żyć z podróży. Wy to zrobiliście właściwie po tych latach i to nie jest okres jakiś gigantycznie długi, bo pandemia wam jeszcze wycięła długi fragment tego życia internetowego.
Od 2018 roku zajmujemy się w 100% już jakby podróżowaniem, od 2020 również gotowaniem i wyszło to w zasadzie przypadkiem. Nie planowaliśmy tego, więc jak zakładaliśmy bloga, jak pisaliśmy pierwsze artykuły, to o tym nie myśleliśmy. To był jeszcze okres, kiedy myślałem o tym, żeby sobie robić doktorat z ekonomii. Jestem wielkim pasjonatem makroekonomii.
A czy policzyłeś wszystko?
Nie, właśnie chodzi o to, że jakby wtedy...
Do doktoratu jeszcze może wrócić.
W 2017 roku właśnie zdecydowałem się, że kurczę, że nie jestem pewien, czy jednak praca na uczelni, tam też wchodzi troszkę polityki, czasem wiecie, jakiś tam, jak się wybiera rektora, trzeba poprzeć odpowiednią osobę. Do tego ekonomia niestety jest też taką dziedziną, kończyłem też studia inżynierskie, tam jak się policzy, czy belka wytrzyma, czy nie wytrzyma, to jesteśmy w stanie to zweryfikować. Jak się pokłócimy, że mamy oboje takie wyliczenia, że według mnie nie wytrzyma, według ciebie wytrzyma, to ewentualnie bierzemy tą belkę i sprawdzamy, czy wytrzyma. A w przypadku ekonomii, to wszystko badamy na żywym organizmie i to czasem życie by nie starczyło, bo to trzeba często dziesiątki lat, żeby sprawdzić, czy coś rzeczywiście się sprawdza, czy nie. I uznam, że nie jestem pewien, czy chcę się tak bardzo irytować, tym bardziej, że ekonomia jest też bardzo mocno powiązana z taką normalną polityką i czy nie chcę spróbować rzeczywiście prowadzić tego bloga. I wtedy jeszcze będąc na studiach, mając indywidualną organizację, nie musząc chodzić na zajęcia, pierwszy rok przed założeniem firmy de facto, czyli tam cały 2017, pracowałem tak, jakbym pracował na etacie, będąc jeszcze kończąc studia. Mhm. W 2018 założyliśmy firmę, no i od tego czasu sobie gdzieś tam cały czas działamy.
Wojtek, powiedziałeś, że ja muszę o te biznesowe, jeszcze tutaj blogowe historie podpytać, nie dlatego, że chcę zrobić ci konkurencję.
Nie, ale jak najbardziej, zapraszam. Nie, bo... Konkurencja jest dobra dla gospodarki.
Ale właśnie, powiedziałeś o tym, że no, teraz już w blogosferze jest właściwie wszystko. No i jaki jest kierunek, twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że w najbliższym czasie bardzo mocno treści wideo, bardzo mocno krótkie formy. Troszkę z tego powodu ubolewam, bo krótkie formy z jednej strony są fajne, rozrywkowe, a z drugiej strony nie pozwalają rozwinąć jakichś tematów. Ja zawsze, ja się zawsze starałem być w artykułach dość dokładny, dość merytoryczny. W przypadku moich przepisów kulinarnych staram się, żeby one były krótkie, ale żeby nie były za krótkie, staram się tłumaczyć, jeśli coś robimy, to dlaczego robimy tak i tak, a nie robimy inaczej. Krótkie formy na to często nie pozwalają. Mam nadzieję, że krótkie formy nie zabiją tych form dłuższych, ale na pewno no jakby w przypadku rozwoju najbliższych lat blogosfera, vlogosfera, no to są krótkie formy wideo. Mniej treści pisanych, ja nie uważam, że blogi umrą, bo one zawsze będą gdzieś tam potrzebne i tak dalej, ale chyba ten taki najlepszy czas mają już za sobą. Podobnie jak długie formy wideo, ale mam nadzieję, że one cały czas też będą się utrzymywać, bo dłuższe formy wideo to jest coś, co my lubimy robić, bo no pozwala przekazać jednak dużo więcej. I również
no i też można pokazać również swój kunszt.
Również w kontekście podróżniczym, no bo też na naszym kanale YouTube robimy dłuższe filmy podróżnicze, więc myślę, że to jest jakby ten kierunek.
Słuchaj, jako człowieka internetu muszę cię na koniec jeszcze zapytać o jedną kwestię. Co po social mediach?
Sprecyzuj pytanie.
No, nie masz wrażenia, że tak jak blogi już powolutku odchodzą też do lamusa, teraz częściowo przenosimy się już nawet nie na Facebooka, a bardziej na Instagrama, to co będzie dalej? Widzisz jakąś tutaj kolejną platformę, która przejmie będzie ten ruch i...
Wydaje mi się, że już ta platforma powstała, jest to TikTok i ona bardzo mocno wywarła wpływ na te platformy, które już istniały. Facebook powoli staje się TikTokiem, YouTube powoli staje się TikTokiem, właśnie te krótkie formy. I to wcale nie jest tak, że krótkie formy oglądają tylko jakieś, powiedzmy, dzieci, nastolatkowie, czy ludzie bardzo młodzi, bo często jak rozmawiamy z naszymi kolegami z branży i mówią, że na przykład ich rodzice, emeryci, oni przeglądają nie TikToki, bo TikToka jeszcze nie mają, ale przeglądają te krótkie formy na Facebooku, na YouTubie. No i jeszcze jest kwestia też tego, że w pewnym sensie w ostatnim czasie zatarła się trochę granica między twórcami a odbiorcami. bo te nowe platformy, właśnie tak jak TikTok, one kładą duży nacisk, żeby też twórcami treści byli sami odbiorcy. Więc ta granica się coraz bardziej zaciera. I te krótkie formy też powodują, że jest dużo mniejsza bariera wejścia.
Okej, okay, dobra.
Widzisz, Kuba, musisz założyć TikToka.
Ja już założyłem, tylko jeszcze nie przyznałem. Nie no, żartuję. Natomiast jeszcze jedna kwestia taka z punktu widzenia blogerskiego i tort jest coraz bardziej poszatkowany, jeżeli chodzi o współpracę. No, dla was to jest źródło przychodu.
Ale ja myślę, że jest coraz większy, bo jak zaczynaliśmy w 2018 roku, to w naszej blogosferze podróżniczej, no bo byliśmy, podejrzewam, że na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć osoby, które zaczynały przed nami i to było przed nami, w sensie pół roku przed nami, trzy miesiące przed nami. I wtedy my tak naprawdę zakładając firmę, kompletnie nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to się skończy. Wtedy ten rynek był zdecydowanie mniej dojrzały, zdecydowanie mniej profesjonalny. Bariera wejścia była wtedy też niższa, jeśli chodzi o jakieś tematy na przykład sprzętowe. No w tym momencie jakość blogosfery jest bardzo wysoka i często vlogerzy, osoby, które robią jakieś powiedzmy takie ładniejsze filmy tylko na YouTubie, mogliby robić je spokojnie do telewizji. No ja też zresztą oprócz kanału na YouTubie mam też taki swój mały program w małej telewizji dotyczący gotowania. Teraz powoli myślimy też o czymś takim związanym z podróżami. Więc no tutaj jakby tort jest może coraz bardziej poszatkowany, ale też jest coraz większy i tych treści naprawdę jest w tym momencie bardzo dużo. Ja dla mnie bardziej niż te kwestie biznesowe jest chyba trudne to, że jest też teraz dużo większa walka o uwagę odbiorcy. W 2015-16 roku to często odbiorcy wymagali czegoś ode mnie, chcieli tego, bo tego im brakowało i tak dalej, oni przychodzili, a w tym momencie twórcy muszą walczyć o to, żeby ci odbiorcy przyszli, co dla odbiorców jest w sumie dobre. I im większa konkurencja z punktu widzenia gospodarki, tym lepiej.
Szalenie ciekawe to, o czym mówisz, natomiast nam zaraz realizator wyłączy mikrofony, bo
na szczęście
musimy kończyć.
Krótka forma, musimy zrobić krótką formę.
Nasz program TopGar, roadtripbus.pl. Wojtek Grabowski był Państwa i naszym gościem w programie Między Biegunami dzisiaj.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Między Biegunami.